Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a przed nami kolejna, 15, co podkreślam bardzo dobitnie, edycja Krakersa, czyli krakowskiego weekendu sztuki. Ze zrozumieniem uśmiecha się Małgorzata Gołębiewska z Fundacji Wschód Sztuki, która jest inicjatorem i jednym z organizatorów tego wydarzenia. Dobrze mówię, Małgorzato?
Tak, oczywiście.
Coś powinnam dodać?
Krakersa do życia powołał mój mąż Marcin Gołębiewski, prezes tejże fundacji.
Kłaniamy się Marcinowi.
I on wierzył, że z tej małej imprezy polegającej na kontaktach z naszego notesu, ma ona taki potencjał, że może się rozwijać, ale na pewno nie przewidział efektu tych ostatnich edycji, tego rzeczywiście pospolitego ruszenia, tej chęci uczestnictwa. Później, jak się okazuje, w kilkudziesięciu co najmniej wydarzeniach.
O wszystkim dzisiaj Państwu opowiemy, ale powiedziałaś już jedną bardzo ważną rzecz. Na początku, może nie najważniejszą rzeczą, ale jedną z najważniejszych rzeczy na początku takiego planowania, wymyślania jest notes.
Tak, oczywiście.
Z adresami, z kontaktami.
Robiliśmy w założeniu imprezę dla naszego krakowskiego środowiska sztuki, przynajmniej wspierającego to środowisko. Oczywiście później ta impreza zatoczyła szersze kręgi, ale tak naprawdę najpierw nasi znajomi, przyjaciele, 2012 rok, pierwsza edycja. I rzeczywiście Marcin wyjął notes i skontaktował się z osobami prowadzącymi, kuratorskimi, artystycznymi, które mają jakieś swoje miejsca gdzieś w naszej orbicie funkcjonują, które cenimy, lubimy, że może zróbmy coś w jeden weekend w Krakowie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście była to taka inicjatywa bez środków, z jakimś takim zaczątkiem pomysłu, chęcią rozwoju, może troszeczkę wzorowania się na tym, że istnieją w Europie różne galery weekendy czy art wiki, no ale oczywiście też z tą pokorą, że dopiero coś tworzymy i nie wiadomo, co z tego będzie.
Właśnie, weekendy, galerii, te już mityczne sytuacje, kiedy kuratorzy i dyrektorzy wożeni są Mercedesami po mieście. Mam wrażenie, że po pewnym czasie taka wizja takiego glamuru trochę związanego ze sztuką przestała was interesować. Bo to przecież, nie wiem, czy w Krakowie to w ogóle było do zrobienia. Taki szpan związany ze sztuką. Takie pokazywanie się właśnie od strony tej, no trochę może marketingowej, rynkowej.
Trudno mi się do tego odnieść, ponieważ rzeczywiście w Krakowie to troszkę od razu miało inną tożsamość i poszło innymi torami. Bardziej rzeczywiście takiej wspólnotowej imprezy, współtworzonej przez bardzo, bardzo wiele podmiotów, ale na co dzień na tyle pochowanych i na tyle nie wychylających się ze swoją, nie wiem, komercyjną aktywnością, że to jak gdyby nie zostało tak podpompowane czy podbite ten aspekt. Mhm. Ale oczywiście gdzieś w tyle głowy mieliśmy chęć być sprawczy i przyciągnąć choć trochę, jeżeli chodzi o grupę kolekcjonerów, trochę osób dyrektorskich z różnych instytucji. I wiem, że to się
akurat spełniło, prawda?
To się akurat spełniło, bo rzeczywiście tutaj bardzo dużo fajnych linków się pojawiło pomiędzy różnymi BWA z całej Polski, które wyławiają sobie podczas Krakersa kolejne osoby do godne pokazania, godne ekspozycji. I to nie tylko właśnie, jeżeli chodzi o instytucje publiczne, ale też właśnie takie zasoby prywatne osób, które są zainteresowane sztuką. No też oczywiście konkurencja się tutaj pojawia z całej Polski, z normalne. Warszawą, żeby rzeczywiście
znaczy, to jest,
tą krakowską
to jest
scenę
researchować. Dobry znak, prawda? Że oni tutaj badają, bo wiedzą, że tu jest siła. No.
Tak, tutaj jest siła i często, jeżeli ktoś wspomina mi o jakimś nazwisku, jakiejś osoby, to wręcz w pamięci mam, gdzie debiutowała, podczas której wystawy, kuratorowanej przez kogo, w jakim miejscu, a często właśnie są to miejsca bardzo nieoczywiste, już nieistniejące, bo przecież Krakers ma swoją dynamikę i pewne miejsca, które istniały 15 lat temu, dawno już przestały istnieć albo przeszły pewnego rodzaju transformacje, ewolucje w coś albo bardziej zinstytucjonalizowanego, bardziej poważnego, albo też po prostu rzeczywiście zniknęły z różnych powodów. No niemniej jednak cały czas jest ta potrzeba, jest po prostu realna potrzeba tworzenia, organizowania, przygotowywania, spinania w ramę programową tej imprezy, promowania tych miejsc, nawet tych, które istnieją, jak Jan Fejkiel od ponad 30 lat, czy jak pan Wiesław Dylong, jak i tych zupełnie młodych, które mają swoje narzędzia, genialne narzędzia, operują nimi w sposób naprawdę właściwy, całe social media, które docierają, nowe fundacje, nowe miejsca, nowe artist run spaces, prowadzone właśnie przez osoby artystyczne, które też mają absolutnie swoje kontakty i wyczucie. Więc Krakers cały czas jest potrzebny tak bardzo zróżnicowanym grupom, galeriom związkowym, SPAP-owi, SPAF-owi, galeriom wokół Akademii, czyli ASP, które zazwyczaj gdzieś przynajmniej 5 wystawami podkreśla swój udział w Krakersie. No chociażby warto wspomnieć współorganizatora UKEN, Wydział Sztuki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, raz, że wspierają nas pod każdym względem finansowym, promocyjnym, technicznym, to też jednak tworzą zawsze w ciekawych lokalizacjach swoje projekty. I tym takim ciekawym projektem UKEN-u w tym roku, gdybym miała jeden wymienić, to na pewno otoczenie Wesoła i po prostu ulica Kopernika, jeden ze szpitali, bo nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz, i w aptece designu będą po prostu bardzo mocno działać na pewnej kolekcji swoich wspomnień.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo też ten wątek uniwersytecki chciałabym jakoś wyciągnąć. No, UKEN akurat jest tą uczelnią krakowską, która ma w sobie i młode kadry, i myślę, że trochę inny sposób myślenia niż te uczelnie liczące sobie wieki.
Absolutnie się zgadzam. To jest właśnie ta determinacja, to jest ta chęć. Tak. To są te masę tych merytorycznych wyborów.
Aspiracja wręcz, ale dlaczego nie, prawda?
Dlaczego nie? No. Jest to dla nas bardzo, bardzo, bardzo poważny partner i no, cenimy sobie tą współpracę od kilku lat, kiedy możemy tak ściślej działać razem.
Tak, ja myślę, że do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, może też z kadrą uniwersytecką. I w ogóle chciałam zauważyć, tak przyglądając się Krakersowi poza tym, co lubimy, poza tą szaloną zupełnie dynamiką, właśnie tym ruchem, tą oddolnością, to wydaje mi się, że impreza też bardzo zyskała, kiedy właśnie pojawiły się na pokładzie podmioty uniwersyteckie. Jakaś obecność osób, które otaczają to, co się dzieje, pewną refleksją. Bo no, ta efemeryczność była cudownym doświadczeniem dla nas wszystkich, ale też dobrze jest, kiedy coś zostaje. I kiedy coś zostaje właśnie opisane i niejako przerobione przez osoby z tytułami, nie zawsze akurat reprezentujące w tym momencie uczelnie, ale z uczelniami związane, to mam wrażenie, że impreza wchodzi na inny poziom. I to już co najmniej od dekady, czy choćby, nie wiem, selekcja do sekcji laboratorium, za chwilę powiemy, no gromadzi też takich często jurorów, którzy po prostu linkują się nie tylko z tym spontanicznym życiem artystycznym w Krakowie, prawda?
Oczywiście.
Wydaje mi się, że to było bardzo ważne.
Tak, to jest warte podkreślenia, to co mówisz, Justyno, bo rzeczywiście obok galerii, różnego rodzaju fundacji, takich miejsc zupełnie otwartych, pracowni, inicjatyw stricte studenckich, jest cała ta kadra uniwersytecka na różnych poziomach zaangażowana. Czy to od strony samego brania udziału, czy też wsparcia jakiegoś kuratorskiego, merytorycznego, czy choćby wyboru w konkursie w sekcji laboratorium. Więc bardzo, bardzo na tym bazujemy i wszystkie te kontakty na pewno wzbogacają Krakersa.
A powiedz jeszcze, domykając powoli ten wstęp, jak widzisz relacje między fantastycznym, zupełnie szalonym festiwalem, który prowadziliście kiedyś, festiwalem Art Boom w Krakowie, który pozostawił trwałe ślady w jego tkance, na wieki już, mam nadzieję. Jak widzisz podobieństwa i różnice? O, bo jednak no, masz na koncie swoim kuratorskim, mówię kuratorskim bardzo ogólnie, producenckim, no imprezy, które zdają się różnić wszystkim, ale też nie do końca chyba.
Tak, Art Boom był takim wcześniejszym przedsięwzięciem, spełnieniem takich marzeń i ambicji. Czyli jednak każdy z nas gdzieś w tyle głowy, tak jak, nie wiem, jest jakieś spektrum literackie czy filmowe, ma też swoją listę, prawda?
Tajne listy, noblistów, Oscara,
ważnych osób z nazwiskami, tak zwanymi, którzy są ozdobą festiwali, ponieważ wtedy łatwiej jest działać, łatwiej jest pozyskać środki, łatwiej jest przekonać instytucje do oddania swoich przestrzeni. I taką realizacją aspiracji, pewnie właśnie i moich, i Marcina, i członków fundacji było to, żeby zrobić w Krakowie coś międzynarodowego. Najpierw tak troszeczkę, może to, nie chciałabym tego nazwać kompleksami, ale jednak, żeby jak najwięcej tutaj tej międzynarodowej energii.
Żeby trochę doganiać.
Tak, żeby trochę doganiać, żeby skoro Barcelona może mieć na plaży rzeźby Rebeki Horn, to może zaprośmy tutaj Mirosława Bałkę na przykład, żeby stworzył jakąś site-specific sytuację. Na pewno zależało nam na tym, żeby to nie były jakieś proste przeniesienia, tylko żeby ci artyści w ramach krótszych czy dłuższych rezydencji, czy wizyt studyjnych byli tutaj w Krakowie. Mm-hmm. Czy to Roman Zigner, czy Pipilot Tirist, czy Jenny Holzer. Te osoby po prostu staraliśmy się zapraszać. I tak samo oczywiście polskich artystów, którzy tutaj działali. Te budżety były różne, zmieniające się, ale operowaliśmy...
A ile edycji się odbyło? Nie sprawdziłam tego.
Siedem edycji w latach 2009-2015. I to były rzeczywiście też edycje dedykowane albo dzielnicom, albo pewnym tematom historycznym związanym z Krakowem, jak na przykład Twierdza Kraków, czy wokół Podgórza, Nowej Huty. Więc rzeczywiście, czy takiej prostej relacji pomiędzy widzem, dziełem i odbiorcą. Sztuka w przestrzeni publicznej zupełnie innymi prawami się rządząca, jak gdyby w cudzysłowie narażona na odbiór niezorientowanego widza, który niekoniecznie musi być zachwycony jej obecnością. Więc troszkę Artbom był takim taranem, który troszkę forsował swoją wizję, że tak powiem, czy naszą wizję, prawda, osób, które tym zawiadywały i też grona zaproszonych osób kuratorskich. Ale to były bardzo cenne kontakty i rzeczywiście co roku po kilkanaście takich projektów kompleksowych, przygotowanych w ciągu roku byliśmy w stanie zrealizować. Więc ta impreza miała duży zasięg, również międzynarodowy, dobrą promocję. Tworzyliśmy ją z Krakowskim Biurem Festiwalowym i to były czasy festiwali. Mm-hmm. Ale już w trakcie trwania właśnie tego festiwalu do 2015 roku, przez jednych bardzo cenionego, chwalonego, do tej pory wspomnianego, jest taki resentyment za Artbumem, za tą rzeźbą, sztuką, rzeźbą relacyjną, sztuką w przestrzeni publicznej, tą tak zwaną public art. To po prostu nawet teraz tworzą się najróżniejsze gremia, które mają doradzać miastu w kwestii rzeźby, jej lokowania, myślenia o tym, jakichś funduszy, konkursów.
A wy to po prostu robiliście.
Wtedy to robiliśmy, wtedy to było możliwe, potem przez jakiś czas przestało być możliwe, a teraz znowu jest powrót do tego, żeby rzeczywiście w jakiś odpowiedzialny sposób, niechaotyczny, zapraszać artystów, tworzyć czy instalacje, czy rzeźby, niekoniecznie pomniki, niemniej jednak tą sztukę w przestrzeni publicznej. Więc ten Artbom gdzieś kiedyś był bardzo potrzebny i widoczny, potem zanikł i teraz gdzieś wraca w jakichś innych już, gdzieś wydaje mi się, że zakiełkował i teraz zbieramy tego efekty. A Krakers już w 2012 roku wynikał z tego, że widzieliśmy, że nie dość wspieramy tą, że nie każdy tutaj z krakowskich artystów debiutujących dostanie się do tej jednak selekcji, zostanie zaproszony, zostanie dostrzeżony. I tutaj bardzo chcieliśmy...
To się zaczęło rozjeżdżać i zrozumieliście to bardzo szybko.
Że zrozumieliśmy,
inne,
że tutaj jest
inne prędkości.
Tak, że będziemy, prawda, pochylać się, zapraszać, rozwijać te czerwone dywany, prawda, jeździć tymi meleksami, może nie flotą Mercedesów, ale tak. Zapraszać te osoby kuratorskie, zapraszać osoby z MOMY, z innych instytucji ważnych, żeby nas oświecały, a z drugiej strony zaniedbamy to, co tutaj się tworzy i być może przegapimy te momenty, kiedy tym artystom należało wyjść naprzeciw, kiedy należało ich wesprzeć, kiedy należało coś zorganizować, żeby oni nie musieli gdzieś wybywać, rozpraszać się. I po to był właściwie Krakers, bo tak naprawdę to, że my zaprosimy kilkadziesiąt podmiotów, to jest nic, bo potem te podmioty z kolei zaproszą kolejne i kolejne osoby i tak, kiedy mamy przedstawić wskaźniki do ministerstwa, które nas wspiera finansowo, jest nam łatwo wyliczyć po prostu, że to są setki osób zaangażowanych w każdą edycję. Nawet nie wiemy tak naprawdę zasięgu tej imprezy, jest ona niepoliczalna, bo tak naprawdę przekonujemy nieprzekonanych, jeżeli chodzi o publiczność. Jest masa osób, która mówi, byłam na tej czy tamtej edycji, widziałam to czy tamto. Wybiórcze, czasem nawet nie wiedząc, że to jest Krakers, ale ta intensyfikacja działań, to, że tak dużo się dzieje i że praktycznie w co drugiej bramie, na którymś piętrze, coś się po prostu związanego z Krakersem w tym kwietniu dzieje, szalenie nam pomaga, więc jest ten efekt kuli śnieżnej. Mm-hmm.
Tak, to zawsze było ważne i też mam wrażenie, że chyba szybko zrozumieliście, może szybciej niż inni, mówię tu akurat o organizatorach Artbumu, że mija trochę czas festiwali w Krakowie, że te budżety nie są wieczne, że no właśnie trzeba raczej stawiać na kulturę, tak jak, nie wiem, po pandemii dyrektorzy muzeów zaczęli mówić, że stawiają na kolekcje, jakby to nie było oczywiste zawsze. No widocznie nie było oczywiste zawsze. Może łatwiej było sprowadzić wystawę impresjonistów. Akurat taka wystawa była. Fajnie, ale myślę, że to nie jest kierunek. I widzimy dzisiaj, ile tych no, znaczących, markowych festiwali, choćby muzycznych, przez wielu jest kwestionowana, bo właściwie dlaczego ciągle mamy mieć na przykład festiwale muzyczne, kilka festiwali dużych, filmowych, a nie festiwale sztuk wizualnych. No to są...
Tak, sztuki wizualne zawsze były gdzieś w jakiejś takiej totalnej niszy.
Szczególnie myślę, że u nas tak to było.
Mieliśmy wrażenie, no może to kolokwialnie zabrzmi, ale jednak wyszarpywania i uwagi, tak, i pieniędzy na tego typu działania. Więc jeżeli płynnie ten art, bo mógł w jakiś sposób przejść w krakersa, bo siły...
Chociaż to za wiele powiedziane, prawda? Tak. Bo to jednak mówimy o wyraźnie dwóch innych formatach.
Tak, były to dwa inne zupełnie formaty. Natomiast w krakersie staraliśmy się troszeczkę tej przestrzeni zawłaszczyć, bo tak naprawdę to co prywatne i to co publiczne, pozainstytucjonalne, tak to nazwijmy, no i należy do nas wszystkich też i po prostu możemy się tam trochę gościć, nawzajem się zapraszać. Więc krakers zaczął wychodzić. Raz, że jest eksploatuje właśnie jakieś półprywatne przestrzenie, trochę pracowniane, trochę mieszkaniowe, trochę jakieś właśnie piwniczne i strychowe. I oprócz tych galerii, które mają swoje miejsca w sekcji miasto, które po prostu z pewną tradycją albo z pewną powtarzalnością istnieją w mieście. Więc oprócz tego też zaczęliśmy wychodzić z jakimiś takimi pojedynczymi projektami. Szymona Kobylarza na przykład w jednym z parków. Była taka instalacja w parku przy Śluzie. Była kiedyś akcja Marty Romankiew na Placu Wolnej Ukrainy z sadzeniem słoneczników. A teraz mamy nadzieję to powtórzyć dużym działaniem Łukasza Surowca na krakowskich plantach, gdzie wspólnie z członkami wspólnoty Emaju, z osobami wykluczonymi, ale posiadającymi swoje niesamowite zdolności w prowadzeniu stolarni, odnowie mebli, jak gdyby właśnie w tym, co jest hasłem przewodnim tej edycji, łowcy, zbieracze, praktycy przyszłości. Ci ludzie mają w tym rzeczywiście duże doświadczenie w zbieractwie, w łowiectwie, w pewnego rodzaju polowaniu na różne przedmioty, kiedyś elementy dawnej świetności, czy użyteczności, czy codzienności. I tutaj powstanie rzeźba w przestrzeni publicznej, właśnie złożona z tych elementów, na zasadzie trochę warsztatowej, trochę partycypacyjnej. Łukasz, zanim podąża rzeczywiście. Wiele osób za nim podąża. Jego projekty są bardzo zawsze przekonujące.
Ma ten dar.
Łączące. Ma ten dar, więc mamy nadzieję, że to się niebawem wydarzy.
Tak, rozmawiamy jeszcze chwilę przed rozpoczęciem festiwalu. Wiem, że kompletujecie wszystkie pozwolenia, co myślę, że już nie raz zdarzało mi się omawiać z organizatorami festiwali. Zrealizowanie czegoś na plantach naprawdę wymaga bardzo dobrego przygotowania od strony także co urzędowej. Mam nadzieję, trzymam kciuki, że Łukaszowi i organizatorom to się uda, a rzeczywiście Łukasz Surowiec ma talent do łączenia takiej zwyczajności z nutą przewidywania przyszłości właśnie z instytucjami. Jakoś rzeczy, które przekraczają te granice, dla Łukasza tych granic właściwie no, nie mają. Nie kwestionują zawsze.
Absolutnie nie mają i on chyba dzięki swojemu entuzjazmowi, bez swojej bezproblemowości i też takiej łatwej komunikacji, która nie dzieli, tylko raczej łączy, nawet jeżeli pewne tematy wydają się kontrowersyjne lub chcielibyśmy je gdzieś spychać na margines, ma to po prostu zaletę, możliwość, ma to coś.
Tak.
I tutaj mam nadzieję uda mu się zadziałać w takim zakresie, w jakim sobie zaplanował, no ku po prostu pożytkowi wielu, wielu osób.
Ja tylko przypomnę, Łukasz był autorem słynnego projektu realizowanego w Bunkrze Sztuki, gdzie osoby bezdomne, mówiąc krótko, mogły się ogrzać. No i nie zapomnę nigdy tych komentarzy, które się pojawiły, bardzo rozmaitych w spektrum ciekawym i też bardzo nieciekawym.
Oczywiście.
Ale czegoś o nas samych się uczy. My, prawda?
Tak, no tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. No. Na pewno powiedział sprawdzam i Instytucja Kultury, Pole Sztuki, osoby wykluczone, bezdomne w terminach zimowych, które tworzyły wystawę, współtworzyły, były tą wystawą, współpracowały z artystą. Tak, słynny projekt Dziady, niezapomniany.
Tak, moralne wzmożenie dla Krakowa. Wierzę w to, że i w tym roku Łukasz Surowiec i zaproszeni przez niego współtwórcy projektu dadzą radę. Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Małgorzata Gołębiewska, współtwórczyni Krakow Art Week Crackers, czyli naszego krakowskiego weekendu galerii, weekendu sztuki. W tym roku, przypominam Państwu, 15. edycja. Podałaś hasło Łowcy, zbieracze, praktycy przyszłości. No to jest bardzo ciekawe, jakby taki krajobraz po jakiejś katastrofie, wybuchu, no w latach 60. pewnie by powiedziano po wybuchu bomby atomowej, dzisiaj powiemy po pandemii, po czym jeszcze?
Ten tytuł to trawestacja tytułu książki opracowania Tomasza Rakowskiego, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Bardzo chcieliśmy, żeby ci praktycy niemocy... No nie chcielibyśmy praktykować niemocy, więc zmieniliśmy to na praktyków przyszłości, czyli na twórców możliwych, potencjalnych, dobrych rozwiązań i dobrych praktyk. Pomyśleliśmy, że w pracy artystycznej, wtedy tamta książka dotyczyła oczywiście osób wykluczonych i jak gdyby jak radzą sobie po transformacji gospodarczej, jak po prostu tą swoją energię kumulują, tak, oddają. Taka po prostu rzeczywiście troszkę praktyka przetrwania. I my zdajemy sobie sprawę, że osoby artystyczne gdzieś są zawsze bardzo blisko tych sytuacji kryzysowych, takiego troszkę życia na krawędzi. I chcieliśmy te praktyki niemocy zamienić na właśnie praktyki przyszłości, czyli też takie wizje. Czasami one mogą być zupełnie utopijne i zupełnie szalone, odklejone od rzeczywistości, wręcz kosmiczne. Jak gdyby dać przetrwać pewnym po prostu resztkom, potrzebnym resztkom, pewnym rzeczom przetworzonym może w jakiś taki bardziej wrażliwy sposób. Odnieść się też do takich metaforycznych polowań, których doświadczają artyści, żeby rzeczywiście gdzieś posklejać tą swoją rzeczywistość z tego, co mają poniekąd pod ręką.
Tego, co im się trafiło, bo akurat na przykład dostali jakąś nagrodę. Tutaj sprawczość, no nie ma miejsca.
Tak, oczywiście.
To zależy od innych.
To jest szalenie wiele tematów, ale rzeczywiście to łowiectwo, to zbieractwo, to też czasami kolekcjonowanie jakieś potocznie rzecz ujmując śmieci powoduje, że one jednak mogą nabrać bardziej jakichś istotnych znaczeń. Jednak zajmują się nimi artyści, a nie przypadkowe osoby, które gdzieś rozstałyby się bez żadnego sentymentu z rzeczami.
No, artyści uwielbiają zbieranie, to wiemy, znamy wielu krakowskich twórców, których naprawdę bardzo łatwo spotkać na śmietnikach i to nie jest związane z ubóstwem, no, z koniecznością życiową.
Tak, i właśnie takie prace na pewno powstały w oparciu o tą manię, o tą lekką chorobę kolekcjonowania, zbieractwa, różnych rzeczy, które gdzieś kiedyś mogą być wykorzystane, albo też same pracownie artystów, które stają się takimi małymi muzeami, chcąc, nie chcąc, wiesza się tam różne inspiracje, czasami jakieś prace, wymienia się z innymi osobami artystycznymi i tak powstają właściwie takie mikrokolekcje. Więc o tym kolekcjonowaniu, ten temat łowców i zbieraczy, tych takich, którzy gdzieś sobie po prostu docierają do jakichś nieoczywistych treści, rzeczy, miejsc, pamiętają pewne rzeczy może bardziej, może są na pewne aspekty wrażliwieni i podzielą się właśnie kolekcjami swoich wspomnień, jakichś takich swoich doznań, swoich lęków. Tak naprawdę jest na bardzo wielu poziomach temat. Niemniej jednak to też jest taki bardzo krakowski temat, tak jak wspomniałaś, wiele rodzin, klanów artystycznych, wiele osób spotykamy przecież pod Halą Grzegorzewską czy na Placu Żydowskim, praktycznie rzecz biorąc co niedzielę znajome twarze. Tak. Mateusza Okońskiego czy Piotra z Byluta, czy po prostu najróżniejszych osób z Dybała, który po prostu gdzieś sobie tam krążymy i dzielimy się tym, co dzisiaj żeśmy sobie wynaleźli. Te polowania są jak gdyby cenniejsze niż, prawda, niż jakieś niesamowite nabytki, a absolutnie nowych rzeczy. I wydaje mi się, że to też jest troszeczkę, tak jak mówiłaś o kryzysie, to jest też troszkę o tych wizjach, no, nie zawsze kolorowej przyszłości, ta edycja. Ale też, mówię, jest wiele osób, które jak gdyby bardzo ją afirmatywnie traktują i jak gdyby pokazują to, co jak na co dzień interesuje. Choćby Tomek Baran, który często tworzy z jakichś zapośredniczonych materiałów. No, na wystawie w Art Agenda Nova zatytułowanej Brykolerzy, architekci resztek, pokaże, mam jak gdyby malarsko potraktowaną, ale zwykłą paletę do transportu towarów, która tworzy nieomalże wrażenie, prawda, jakiegoś polokowskiej tak. abstrakcji. Także,
ale Tomek jest wybitnym malarzem, nie zapominajmy nigdy.
Tak, i to właśnie jest cudowne, że w przypadku tych wystaw właśnie takich bardziej problemowych, takich przekrojowych, tutaj znowu właśnie do tych brykolerów nawiązuję, ponieważ Arek Półtorak, jeden z jurorów sekcji Laboratorium, właśnie powiązał te nasze poszukiwania łowiecko-zbieraczo-kolekcjonerskie z pracą Levi Straussa z lat 60., która właśnie takiego brykolerstwa, takiego właśnie wykorzystywania, przetwarzania, powtórnego eksploatowania tego, co już istnieje, podejmuje ten temat, więc stąd ci brykolerzy. Brykolarze robią kantor, prawda, dotraczał, asamblarze, brykolarze, różne elementy z tego naszego codziennego życia do płócien. I tutaj właśnie niektórzy zaproszeni artyści, choćby do wystawy w Art Agenda Nova, to jest taka wspaniała jedenastka, posługują się bardzo różnymi materiałami, i ceramiką, i brązem, i są to obiekty właśnie bardziej rzeźbiarskie, ale prawie wszystkie przestrzenne. Albo tak jak Joanna Sitarz, zatapiania, prawda, w żywicy różnych elementów z naszej codzienności, czasem korporacyjno-biurowej, a czasem nieco bardziej dającej wytchnienie. Te wszystkie rzeczy, te wątki znajdą się właśnie, myślę, że w orbicie zainteresowań. Natomiast jest cała masa w tej edycji działań, które na pewno wręcz powalą widza skalą, ponieważ Kraków i to środowisko jest szalenie współpracujące i kolektywne, więc jest bardzo wiele miejsc na mapie Krakersa, gdzie to nie są jakieś indywidualne, pojedyncze, małe ekspozycje.
To zawsze było bardzo ważne, prawda?
To było zawsze bardzo ważne, więc jeśli chcemy, prawda, znaleźć się w takiej bardzo pulsującej przestrzeni, o której było głośno, jak na przykład skład solny, no to tam spotkamy i przytuliła się w tym momencie pracownia drożdżownia, bo właśnie korzysta z gościnności, czyli będzie i Rzepecki, i Lutyński, ale będzie Cecylia Malik, będzie Bartolomeo, tam lokują się pracownie, więc 5 wystaw pracownianych, Staszek Koba, który tam cały czas funkcjonuje, więc ten skład solny na pewno warto odwiedzić. Willa na Bronisławę, willa pełna pracowni, willa Fatale, tam z kolei wokół ogrodu, wokół takiego ogrodnika, który jest troszkę kuratorem, troszkę selekcjonerem roślin w ramach tej edycji łowieckiej. Też wiele elementów nieludzkich, jak gdyby spoza tego ludzkiego świata. Też ważną na pewno tą sekcją, o której zawsze mówię, jest sekcja laboratorium. Więc tutaj...
Możesz przypomnieć ideę, bo może to jest trochę mały konkurs wewnątrz dużej imprezy.
Tak, prawda? I nie istniejący od początku, dopiero kilka lat udało nam się temu powołać do życia konkurs właśnie w sekcji laboratorium naszego głównego programu. Jest to 10 projektów, które wyłaniamy zazwyczaj spośród kilkudziesięciu. Jurorami są osoby związane właśnie z instytucjami krakowskimi. Czasem jest to Bunkier. W tym roku Adam Budak reprezentował MOCAK, Aga Jankowska-Marzec ASP, UKEN, Łukasz Murzyn, Łukasz Surowiec, który zawsze wspiera też te inicjatywy studenckie, jest również w gronie jurorów. No i wyjątkowo i po raz pierwszy, ale tutaj na pewno warto ten wkład podkreślić, prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hesti, Maria Rosa,
to są ważni sojusznicy sztuki w Polsce.
To są ogromni, ważni sojusznicy. Jesteśmy im głęboko wdzięczni, że po prostu przyjechali w tamtym roku zupełnie incognito na Krakersa. Przeszli po tych naszych właśnie różnych zakamarkach, po wielu wystawach.
Organizatorzy jednego z najważniejszych konkursów pokazujących sztukę w Polsce.
Tak, więc posiadanie w ogóle takiej relacji, takiego mecenasa, który organizuje właśnie i ważny konkurs, i też Baltic Horizon, czyli takie bardziej międzynarodowe konkursy, ma swoją stałą działalność, stałe miejsce po prostu w tym wręcz panteonie tych, którzy kreują po prostu i wspomagają tą scenę artystyczną, że zwrócili uwagę na Kraków i właśnie na Krakersa, to tutaj absolutnie jesteśmy głęboko wdzięczni. I właśnie oni wybrali 10 projektów spośród zgłoszonych, często też kolektywnych, które będą mogły się realizować zorganizować i zasponsorowali, jak gdyby no, zapewnili nam budżet na nagrody w tym konkursie, które wynoszą 5 000 zł, więc ten budżet 50 000 w ramach właśnie wsparcia fundacji został rozdysponowany pomiędzy 10 zwycięskich projektów. Ale co warto jeszcze dodać, jeden z tych projektów w jakiejś takiej, w ramach takiej specjalnej nagrody będzie ulokowany w przestrzeni Galerii Beta w Mocaku. I jak to się stało? Otóż z inicjatywy kuratorek i zespołu Mocaku, jeżeli chodzi o ten zespół merytoryczny dotyczący, zajmujący się sztuką, było to, aby zacieśnić współpracę z Krakersem, taką realną, nie na zasadzie wydarzeń towarzyszących, oprowadzań po wystawach, które i tak są
zaprogramowane. Bo to było od wielu lat, prawda?
Tak. Absolutnie. Z Mocakiem ta współpraca rzeczywiście układa się bardzo płynnie od wielu lat. Tylko po prostu, żeby pomóc osobom, choć jednemu projektowi, który nie będzie musiał gdzieś w cudzysłowie na mieście szukać sobie przestrzeni, wynajmować
jej. W tej przysłowiowej piwnicy.
W tej przysłowiowej piwnicy. Tylko aby w tych no, bardzo zacnych, dobrych warunkach i przestrzennych, i jeżeli chodzi o prestiż, żeby po prostu ten projekt był zwolniony z tej konieczności. No i tutaj ta nagroda przypadła Kasi Depcie-Garapich, która...
To świetna artystka.
Tak, no, krakowska artystka, której jak gdyby życiorys oparł się o Londyn, ale tutaj wróciła i działa. I właśnie ze swoją wystawą Nieludzkie będzie jak gdyby reprezentowana w trzech miejscach. Właśnie 23 kwietnia otwarcie w Mocaku. Tym takim centralnym wydarzeniem jednego z projektów sekcji laboratorium, czyli właśnie indywidualnego pokazu Kasi Depcie-Garapich, ale też otwarcie całego Krakersa, na które właśnie serdecznie zapraszamy, gdzie no może slajdy z ostatnich 15 lat, z różnych wydarzeń.
Coś planujecie jednak, tak? Jakiś akcent jubileuszowy.
Absolutnie, no nie bez wielkiego zadęcia jak to my, ale jednak chcielibyśmy troszeczkę przypomnieć, że to nie jest impreza, która pojawiła się dziś czy wczoraj, tylko gdzieś te heroiczne czasy w latach nastych XX wieku, XXI wieku, przepraszam, miały swój początek i troszkę tych sentymentów, mam nadzieję, przywołamy podczas oficjalnego otwarcia w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak i tego, za co jesteśmy wdzięczni, czyli tej możliwości, że dyrekcja udostępniła nam tą przestrzeń w
Wspaniale.
Ramach gościnności dla takich inicjatyw jak my.
Ostatnie lata, ostatnie Krakersy to były też trochę takie właśnie większe, znaczące prezentacje na początek. Pamiętam, no trudno nie pamiętać, wspaniałego projektu Kamila Kujtkowskiego, który dopadł do pracowni Franciszka Starowiejskiego, którą macie też przyjemność chyba się zajmować. Ten projekt Katarzyny Depcie-Garapich będzie jakoś korespondował z tą wystawą, no, w sensie ważności, rangi, czy rozległości.
Tak, wspominasz właśnie o naszej ubiegłorocznej aktywności w Krakowskim Pałacu Sztuki, w tym pięknym, secesyjnym budynku, gdzie odtworzyliśmy trochę dom, trochę nostalgię za domami, pałacami Franciszka Starowiejskiego, a z kolei na tym swoją narrację zbudował Kamil, queerując tą wystawę i zapraszając 13 osób artystycznych. To rzeczywiście była duża skala, niesamowity sukces i frekwencyjny, i wydaje mi się merytoryczny, i taki towarzyski.
Tak, i zobaczyć pracownię Franciszka Starowiejskiego przeniesioną nieomal jeden do jednego w sfokusowanych fragmentach, no to pomysł naprawdę genialny. Tak, Kuśmirowski by tego nie wymyślił.
Kuśmirowski by tego nie wymyślił, ale nam się to z Przemkiem Witkiem udało zrobić, połączyć siły właśnie i Fundacji Wschód Sztuki, i spadkobierców Franciszka Starowiejskiego, czyli jego dwóch synów Mikołaja i Antoniego, którzy nas wsparli. I aranżacyjnie udźwignął to Łukasz Surowiec, a potem Kamil, dodając i jak gdyby zmieniając tą ekspozycję. Więc rzeczywiście byliśmy z tego projektu bardzo dumni i chcielibyśmy jeszcze dalej kontynuować taką współpracę z Pałacem Sztuki na zasadzie troszeczkę odświeżania wizerunku artystów, którzy kiedyś byli absolutnymi celebrytami świata sztuki, jeżeli chodzi tutaj o Polskę.
Lepiej się tego nie da powiedzieć.
A jeszcze takich kilka nazwisk wydaje mi się, że jesteśmy w stanie znaleźć, ponieważ no, mamy przyjemność ze spadkobiercami twórców współpracować. Zwłaszcza,
możesz uchylić rąbka tajemnicy z kim?
Tak, przygotowujemy na pewno pokaz wybranych prac Jerzego Dudy-Gracza. Natomiast czy będzie to taki pokaz?
Duda-Gracz? Od razu...
Tutaj oburzenie. Tak. Tak. Być może nie będą to te same strategie. Być może będą to wystawy 1:1. Zobaczymy. Niemniej jednak no, chcielibyśmy tą współpracę z Pałacem kontynuować. Natomiast Mocak to jest jak gdyby troszkę inne środowisko, prawda? Też inna trochę grupa docelowa, inna publiczność. I tutaj bardziej właśnie ta galeria Beta, która została też przez Dominika Stanisławskiego, Łukasza Surowca, Martę Romankiew zmieniona tak naprawdę w ramach projektu Great Job. Została tam wyburzona ściana przez osoby artystyczne, a nie ekipę budowlaną. Została założona firma, która mogła temu sprostać. I znowu polemika i znowu jak gdyby głos w dyskusji o wynagrodzenie artystów. Więc oni nam tą przestrzeń przygotowali w genialny sposób, czyli naprawdę powiększyli. Aż trudno sobie wyobrazić, jak to wcześniej istniało. Tak. Podzielone ścianą. No i dzięki temu ten projekt Sekcji Laboratorium Nieludzkie będzie mógł się wydarzyć w tej przestrzeni.
Kim są? Czym są te nieludzkie? Już dzisiaj możemy powiedzieć?
Tak, to są jakby takie trochę byty z pogranicza świata natury i na przykład tak jak gdyby troszkę zdziczałe, zainfekowane tą naturą kobiety. Pojawią się tam ręce, ale które przechodzą w gałęzie, tudzież w pazury. Czyli takie jak gdyby stałe repetytorium, jeżeli chodzi o Katarzynę Dabte-Garapich, bo ona rzeczywiście bardzo wykorzystuje elementy jakby takiej transformacji kobiety, na przykład w drzewo. O tym będzie wideo, które będzie towarzyszyło tej wystawie. Więc gdzieś te światy zwierzęco-ludzkie się tutaj na pewno połączą.
To prawda, że Wilhelm Sasnal pojawi się na Krakersie?
Widzisz, i to jest właśnie ten paradoks, że jakby w Krakersie, prawda, nie zapraszamy, tak jak kluczem Artboomu, o którym wspominałaś, prawda, tych już uznanych nazwisk, ale oczywiście będzie ten bardzo, bardzo uznany malarz i filmowiec przy okazji projektu bardziej filmowego i takiego demokratycznego, internetowego. Alek Janicki zaprosił go do udziału w swojej wystawie i w swoim pokazie filmowym.
O której nie
filmowym.
Chcesz opowiadać, jak rozumiem, ponieważ Alek Janicki zawsze robi to najlepiej.
Tak, absolutnie. I tu jest właśnie ta dowolność.
Ta energia jest nie do powtórzenia.
My zapraszamy, prawda, tych twórców, współtwórców, animatorów miejsc, a oni z kolei są jak gdyby naszym przedłużeniem i zapraszają kolejne osoby, które dają się uwieść tej idei. Także właściwie w żaden sposób nie kolekcjonujemy, prawda, tych ważnych nazwisk, bezsprzecznie ważnych, tylko po prostu one się pojawiają i na tych demokratycznych zasadach, że czy osoba debiutancka, która wchodzi teraz gdzieś w ten obieg, zarówno nie wiem, od akademickości poprzez może trochę rynek sztuki, może poprzez w ogóle to, żeby się pokazać, do tych, którzy już tą rozpoznawalność dawno osiągnęli.
To jest wspaniałe, myślę, że też nie osiągalne na innych tradycyjnych formatach. Udało nam się opowiedzieć o kilku ekspozycjach. Ja otwieram już dziś gotową broszurę festiwalową. Wiem, że projektów jest około 60, więc jakby sformułować to następne pytanie. Co polecasz? Trochę już poleciłaś. Trochę mówiłyśmy o wystawach, które w pewien sposób odpowiadają tym festiwalowym hasłom, chociaż na Krakersie nigdy nie było obowiązku do hasła się odnoszenia, więc może coś, co z hasłem nie ma jakoś takiego ścisłego związku, bo takie rzeczy też muszą być, jak znam Krakersa.
Tak, absolutnie. Bardzo pilnujemy tego, żeby jakieś kryterium tego tytułu, tego hasła wywoławczego było widoczne w sekcji laboratorium. Tutaj jury musi mieć jakąś podstawę do wyboru projektów i to powiązanie z hasłem przewodnim jest rzeczywiście bardzo ważne. Ale właśnie to jest ciekawe, że w konkursie w sekcji laboratorium startują nie tylko osoby debiutanckie, ale właśnie też tak jak Kasia Dabte-Garapich wspomniana, Joasia Pawlik, wiele osób, które już gdzieś powiedzmy generacyjnie są bliższe nam, organizatorom, niż debiutantom. I tutaj to hasło ma wielkie znaczenie. No, jest to ukłon, oczywiście hasło ma trochę ułatwić, nie chcemy krzyżować i jakiś kłód rzeczywiście rzucać pod nogi organizatorom, którzy mają swoje plany, ale często jednak jest na tyle otwarte, że da się je w jakiś taki swobodny sposób powiązać. Więc no, CSW Wiewiórka z tym składem solnym już polecałam. Metafilmowy projekt Alka Janickiego, Człowiek z kamerą, wymieniałam. Ważne miejsce, które od niedawna istnieje, Mass Modular Art Studio, to jest z kolei miejsce w Podgórzu, ale tutaj na przykład jednym z artystów będzie Zbigniew Libera i jest to takie miejsce bardzo procesualne, bardzo eksperymentalne, szalenie polecam. Art Industry Standard, prowadzony przez Bartka Buczka na ulicy Wrocławskiej. Czasem coś sam organizuje, czasem udziela jak gdyby schronienia komuś z sekcji laboratorium i tak się to wydarza teraz.
Artysta, który niejako, Sadka. Przepraszam, jeszcze tylko dopowiem, on się czasem pojawia z obu stron rampy. Tworzy, współtworzy, aranżuje.
Tak, buduje wystawy.
Buduje.
I absolutnie tak. Tak. Jest to jedno z jego fenomen. Takich czołowych tak. zagadnień. Jeśli chcesz zaaranżować przestrzeń, tak, zadzwoń do Bartka Buczka. Mamy też gościnnie okazję. W tamtym roku taka galeria z Łodzi pojawiła się u nas, ponieważ przekonuje nas tym, że pokazuje krakowskich twórców. Więc tak się wydarzyło. Tak. Albo przywozi osoby, które sobie cenimy, jak w tym roku na przykład Maciej Salomon tutaj do Krakowa. I na ulicy Łobzowskiej, czyli w takim bezpośrednim naszym też sąsiedztwie, Artagenda Nowa, dosłownie narożnik. W takim miejscu typu apartament do wynajęcia, już drugi rok z rzędu będą z nami w Krakersie.
Sadka.
Tak, zaczynałaś mówić, wcześniej Sadka, czyli ta troszeczkę destynacja, do której trzeba dotrzeć. Ale tutaj Agnieszka i Michał Biberowie po prostu rzeczywiście działają i robią tam tak fenomenalne rzeczy, często właśnie o tym międzynarodowym zasięgu, użyczając swój dom i ogród co roku w Krakersie, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że również w tym roku będą z nami. Kolektyw Bałckiego 15, te ruchy, jeżeli chodzi o dębniki, w tamtym roku fajny projekt a propos metra, który się materializował i między Rynkiem Dębnickim a słynną Zwierzyniecką 4, czyli poniekąd takim artystycznym skłotem, który absolutnie teraz też jest w Krakersie bardzo mocno obecny, czyli Zwierzyniecka nadal istnieje. Galeria Jak Zapomnieć, która bardzo wspiera Fundacja Młodych Artystów i tutaj także jest z nami. W tym roku wyjątkowo przy okazji wystawy Tomka Barana w Galerii Szara Kamienica będzie taki spacer, performance Tomka, znowu na zasadzie troszeczkę znalezionych dziwnych, nieoczywistych rzeczy, więc tu figurka, tam papierek, tam jeszcze jakiś inny śmietnik. Powstanie z tego na pewno ciekawa narracja, ciekawy przewodnik i ciekawy spacer. Więc tutaj jak gdyby dołącza do nas to miejsce. Tych kolektywnych rzeczywiście fajnych...
Na Mikołajskiej w zeszłym roku widziałam fenomenalny strych.
Tak, strych pod zegarem, Michał Iwanicki, i Mikołaj Sezonow. I też wyodrębniona z tego grupa Gruz, która z kolei dziewczęta się odseparowały i robią swój projekt.
Ale na Krakersie też.
Też na Krakersie oczywiście, więc to jak gdyby miejsce jest, miejsca powstają, miejsca się zamykają, ale miejsca też się rozrastają, prawda, rozdzielają, powstaje z nich kilka innych jakości. Także oczywiście strych na Mikołajskiej absolutnie polecamy Państwa uwadze, jak i te inne fajne, różne, myślę, że też rozpoznane już przez publiczność krakersową miejsca. No oczywiście to wspomniany wcześniej Uken w swojej lokalizacji na Kopernika i też jeżeli chodzi o design Muzeum Inżynierii Miejskiej. Tutaj jak gdyby zawsze jest ta merytoryka, jest też ta rama uczelniana, więc to jest bardzo cenne. W Galerii Piana oprowadzania, w Fundacji Galerii Piana, która bardzo prężnie działa. Galeria Szaber na Wrocławskiej, również tam nasz ogródek, Bogusia Bachorczyka.
Klasyk.
Olimpia, UFO ze swoją właśnie performatywną stroną, Vanry Galeria i też wszystko, co się dzieje na Zyblikiewicza, czyli scena supernowa, te bardziej parateatralne działania, też są z nami bardzo, no jak gdyby od początku.
Małgorzato, czujesz, że zmierzasz do omówienia 60 projektów i na to niestety nie mogę się zgodzić, ale za to bardzo stanowczo polecam stronę internetową Krakersa. Wystarczy wpisać Krakers i już nie trzeba nic więcej tłumaczyć.
Krakers to na pewno na Facebooku jest bardzo czytelny i tam bardzo mocno działamy, a tutaj Krakow Art Week. PL i tam rzeczywiście program podzielony często na dzielnice, na dni, na otwarcia, ale nie czarujmy się. Otwarć będzie wszystko wszędzie naraz, 60. czyli piątek, sobota od 17 do 21 cały czas otwarcia, więc trzeba sobie zrobić marszruty. Jak to nie zdąży przez weekend, to Ewa Kawecka, która wie wszystko, kto co robi, z jaką intensywnością, w jakiej lokalizacji, poprowadzi X spacerów, czyli tak zwanych kulturów. Jej autorski jak gdyby program oprowadza z miejsca do miejsca, które można poza wernisażowych sytuacji, bardziej może pełnych skupienia, dialogowania z osobami, które tworzą wystawy, tworzą te miejsca i to na pewno trzeba śledzić. Kasia Mierzwińska, która koordynuje wszystko, Mariusz Maurycy zawsze
czyli
udzieli chętnie.
Ekipa.
Tak, moja ekipa, która będzie to promować. Mirka, która tworzy bałazy, która tworzy program towarzyszący. No bardzo wiele osób zaangażowanych od poziomu wolontariatu, gdzie mamy rekordową ilość 125 wolontariuszy. Bardzo im dziękuję. Bardzo liczę na ich pomoc w dystrybucji i w dyżurowaniu. Aż po prostu po naszych cudownych fotografów, którzy muszą pobiec w te wszystkie miejsca. Jakoś się bilokować na rowerach i wszelkimi możliwymi innymi sposobami, żeby zdokumentować rzetelnie wielkość tej imprezy.
Czy sprawdzałaś prognozę pogody?
Jej, no właśnie jeszcze nie sprawdziłam.
No, ale zresztą o tej porze roku może się to zmienić z dnia na dzień. Wiadomo, że to jest jednak bardzo ważne, jak, w jakich okolicznościach będziemy jeździć na rowerze. Jeszcze się chciałam tylko upewnić, mówimy o weekendzie galerii, ale często się zdarza tak, że te wystawy zostają, prawda? Tak, na chwilę, tak. na tydzień, czasem na dłużej.
Zdecydowanie te wystawy zostają i no tam, gdzie powiedzmy ten byt jest bardziej zapewniony, gdzie są to bardziej regularne miejsca, one będą trwały pewnie do około miesiąca. Będą, myślę, że zwłaszcza związane z sekcją laboratorium, te efemeryczne działania, gdzie ktoś rzeczywiście na tydzień, bo tak naprawdę to jest week, czyli tydzień. Kończymy tuż przez długą majówką, żeby już nie absorbować i nie odrywać od innych zajęć, ale też chcielibyśmy tej uwagi, więc nie będziemy po prostu wchodzić w kolizję z ważnymi odpoczynkowymi czynnościami. Aktywnościami właśnie związanymi z odpoczynkiem, ale to jest rzeczywiście pełen tydzień i właśnie w tym tygodniu pracującym polecamy zwłaszcza kultury, spacery i tego typu rzeczy. Natomiast ta intensywność przypada na weekend otwarć. Ale oczywiście w Art Agenda nowa wystawa będzie trwała długo, w bardzo wielu miejscach ta dostępność będzie po prostu...
Będą państwo zadowoleni.
Państwo, dokładnie. Wszyscy się staramy, aby byli państwo zadowoleni.
I tak to działa, szanowni państwo, wspaniała krakowska energia po 15 latach. Powiedz, gdybyś tak miała na zakończenie, na minutę się przenieść wehikułem czasu do tego 2012 roku. Bardzo się zmienił to pole sztuki, bardzo się zmieniło w Krakowie. Jak to widzisz?
Myślę, że wcześniej rzeczywiście prawie z twarzy znałam każdą osobę, która potencjalnie może brać udział, chcieć z nami tutaj współpracować. Teraz powstają miejsca typu Galeria Balagan albo Router na przykład, prowadzone właśnie głównie przez osoby artystyczne, które się pojawiają, bo nie tylko zwijamy się, to nie tylko te sytuacje, kiedy jest jakaś taka weryfikacja negatywna, tylko właśnie jest bardzo dużo pozytywów i teraz absolutnie widzę te uśmiechy, widzę te twarze, natomiast już niestety rzeczywiście moja percepcja całego środowiska już rzeczywiście nie ogarnia.
Ale to wspaniałe jest, bo już się nie bój, przypomną się.
No więc właśnie przez zgłoszenia, przez to, że też postaram się wygospodarować jakiś czas i gdzieś dobiec w różne miejsca, odwiedzić tych, których znam i też przyswoić sobie kilka miejsc wcześniej przeze mnie nieodwiedzanych i pewnie wszyscy powinni zadać sobie ten trud, żeby nie bywać tylko tam, gdzie już rutynowo bywamy, bo się wszyscy znamy i czujemy się zaproszeni, tylko czujmy się zaproszeni do tych wszystkich miejsc, które być może na co dzień nie są dla nas takie oczywiste. To po prostu bardzo, bardzo polecam ten intensywny weekend i później w tygodniu spacery, bo myślę, że są tacy, którzy to lubią i wracają, więc bądźmy tymi, którzy uczestniczą.
To będzie bardzo intensywny tydzień. Rozpoczyna się 23 kwietnia. Krakers po raz 15 jubileuszowo w Krakowie, a opowiadała państwu współinicjatorka, organizatorka, kuratorka. Jeszcze nie zrobiłaś własnej wystawy i tego ci nie życzę.
Tak, bardzo, bardzo ci dziękuję, Justyno, bo jesteś ty i Radio Kraków z nami zawsze i zawsze możemy tutaj na tej antenie powiedzieć te kilka słów i to jest i podziękowanie dla wszystkich partnerów i dla tych osób, które nas właśnie medialnie wspierają, dla zespołu, który organizuje, bo niełatwo organizuje się to z punktu widzenia jednak organizacji non-profit. Też oczywiście dla miasta, dla Wydziału Kultury, Ministerstwa Artystycznej Podróży Hestii, wodociągów, które nas wspierają, które dostarczają, ci, którzy nas karmią, czyli Cafe Bagery i wszystkich instytucji, które współtworzą program towarzyszący.
Musi być synergia przy okazji.
Bo oprócz Mocaku, Mangi, Krykowskiego, dyskoteki Zamku Królewskiego na Wawelu, jest bardzo wiele też mniejszych i większych, jak Dworek Białoprądnicki, instytucji, które Muzeum Komiksu, które cały czas z nami są, i Bunkier Sztuki, które wpisują się w ten nasz program, tak żeby on był nie tylko taki undergroundowy, oddolny, ale też po prostu w jakiś sposób legitymizują Krakersa właśnie tym współtworzeniem, dokładaniem swoich wydarzeń, ważnych cegiełek, tak żeby po prostu ktoś, kto się tutaj pojawi na ten kwietniowy weekend czy w tygodniu, mógł rzeczywiście jak najwięcej wynieść wiedzy na temat artystycznego środowiska w Krakowie.
Małgorzata Gołębiewska, bardzo Ci dziękuję za spotkanie w studiu.
Dziękuję.